więcej, mocniej, lepiej. Mógłbym wziąć swoją nader pozytywną recenzję pierwszej części Dune'y w reżyserii Denis Villeneuve'a sprzed 3 lat, wziąć ją w matematyczny nawias i powiedzieć to, ale do kwadratu. I byłoby to nawet adekwatne z zestawem uczuć, z którymi zostawia mnie część druga. Dokończenie majestatycznej adaptacji epickiej opowieści Franka Herberta. Dune'a, część druga. To temat dzisiejszego Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
To będzie kolejna z wielu recenzji, która w bardzo dużych, mocnych słowach rozpływa się nad drugą częścią Dune'y Denisa Villeneuve'a. Też jestem trochę zmęczony tymi zachwytami, też wydaje mi się, że niektórym widzom niepotrzebnie pompują balonik oczekiwań i teraz staję się częścią tego problemu, no ale co, mam udawać, że zobaczyłem coś innego niż rzeczywiście wielkoskalowy majstersztyk? Ta recenzja będzie podobna do tej sprzed 3 lat, ponieważ artystyczny poziom został w całości zachowany i czuć, że jest to ta sama opowieść, tylko w kolejnym kawałku. Ktoś, kto w pierwszej części doszukał się problemów czy wad, nie znajdzie ich poprawienia, a ktoś, kto zachwycał się już wtedy, ponownie może czuć się ukontentowany. A może i nawet bardziej. To, co również się nie zmienia, to zawirowania społeczne wpływające na opóźnienie premiery. Przy pierwszej części planowana premiera końcem 2020 roku została odwołana przez małą, zwyczajną pandemię, która, no, odwołała cały świat filmowy. A rok później, kiedy już wszystko było na dobrej drodze, pojawiła się kolejna fala koronawirusa i jedna z wielu kretyńskich decyzji włodarzy Warner Bros. I Dune'a trafiła na platformę HBO Max tego samego dnia, kiedy weszła do kin. Chociaż ta decyzja mogła położyć się cieniem po wynikach finansowych filmu, a tym samym wpłynąć na decyzję o kręceniu kolejnych części, to byłem spokojny, wierząc, że to, czego kasowo nie zarobi, to wynagrodzi prestiżem produkcji, niebywale nieobiektywnym wskaźnikiem, trochę wykraczającym poza zimną, kapitalistyczną kalkulację. Wiadomo, że w Oscary nikt nie wierzy, ale jednak figurka jest ładna, no dobrze dopełnia wnętrze, stojąc na półce i super jest móc się nią pochwalić. Byłem ostrożny w szacunkach, a powinienem mówić silnie i pewnie, bo historia potoczyła się dokładnie tak, jak przewidywałem. Nie minęły 4 dni od premiery, a Warner Brothers zadecydował, no dobra, idziemy w to na pełnej. Film zarobił w kinach 430 milionów dolarów. Niby mało, patrząc na blockbustery obecnie, ale niewyobrażalnie dużo, patrząc na warunki postpandemiczne i symultaniczną premierę cyfrową. W sam raz, żeby przekroczyć tą finansową barierę 2,5-krotności budżetu, żeby powiedzieć, że film na siebie zarobił, no i biznesowo uzasadnić kontynuację. Do tego była rzesza fanów, peany krytyków i zgodnie z oczekiwaniami, oscarowa dominacja, zwłaszcza w kategoriach technicznych. 6 zwycięstw. Za muzykę, dźwięk, montaż, zdjęcia, produkcję i efekty specjalne. W zasadzie idealne warunki do dalszej pracy. Teoretycznie, no ale o tym za chwilę. Zdjęcia przebiegały pomyślnie, zgodnie z oczekiwaniami. Wszystko było przygotowane, żeby dopełnić rok 2023 kolejnym bangerem, no ale niestety. Końcem czerwca ogłoszono strajk aktorów, a jak aktorzy strajkują, to nie mogą reklamować filmu, a jak nie mogą reklamować filmu, to po co ich w ogóle zatrudniać? Premierę naiwnie przełożono najpierw na listopad, a później ostatecznie na początek marca 2024 roku. Największym zwycięzcą takiego obrotu spraw jest Christopher Nolan, bo strajki zaczęły się idealnie zaraz po premierze Oppenheimera. Teraz sobie chodzi, zgarnia wszystkie nagrody i ma więcej szczęścia niż talentu, no bo gdyby zestawiać skalę i rozmach jego filmu z tym, co prezentuje Villeneuve w drugiej Dune'ie, to Duna zjada go na śniadanie jak pustynny czerw zjada harkoneńskich żołnierzy. Powiedziałem przed chwilą, że Duna, bardzo gorące przyjęcie pierwszej części, no to stworzyło idealne warunki do pracy nad kolejnymi częściami. I w warstwie praktycznej jest to prawda. Natomiast w warstwie psychologicznej nie chciałbym być w skórze Villeneuve'a wtedy. Nie miałbym psychy do tego, aby mierzyć się z tak wysoko zawieszoną poprzeczką. No, wpadłbym w jakiś syndrom przebierańca i stwierdziłbym, że oszukałem wszystkich na to, że mam na to pomysł i się wypaliłem. Na im więcej ci pozwalają, tym bardziej musisz być pewny swego, no, żeby nie zachłysnąć się własnym ego. Zwłaszcza, że ta pierwsza część to nie miała jakoś wysoko zawieszonej poprzeczki. Znaczy tak to można sobie teraz stwierdzić post factum. Wtedy, gdy rozpoczynała się produkcja, to wydawało się to karkołomnym zadaniem. No, jak zejście w maratonie poniżej 2 godzin. Teraz wiemy, że wystarczyło, wtedy trzeba było dowieść, że ten projekt jest wykonalny. Tyle, że Duna jako powieść jest możliwa do zaadaptowania i jest w stanie zadowolić zarówno największych fanów książki, których jest sporo, jak i tych, którzy nigdy wcześniej o tym uniwersum nie słyszeli, których było jeszcze więcej. Że Duna nie jest obarczona jakąś klątwą, ciężarem nie do dźwignięcia, jak to bywa w przypadku bardzo wielu kultowych powieści, które na stałe zapisały się w kanonie. Że skala całego świata opisywana na przestrzeni setek czy nawet tysięcy stron jest możliwa do zawarcia na taśmie filmowej. Że pomimo faktu, że od pierwszego ukazania się tej historii minęło 60 lat, zaprezentowane tam motywy są na tyle uniwersalne i aktualne, że mogą być dostosowane do potrzeb współczesnego widza. Tyle. Wszystko ponad to potraktowalibyśmy jako bardzo fajny dodatek umilający seans. No a wyszło małe, wielkie arcydzieło. No. Wydarzenie filmowe, które na nowo rozbudziło apetyt na wyjście z kokonu własnego koca i laptopa celem udania się do kina. I teraz, no co zrobić z tym fantem? Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak poprzednia część tak dobrze zażarła, to teraz fani nie zadowolą się czymkolwiek mniejszym czy słabszym. Tutaj z pomocą przychodzi Frank Herbert, autor książkowej Duny, który pierwszą powieść skonstruował w taki sposób, że najwięcej tego mięska to zachował na drugą połowę książki. Oczywiście nie ujmuję tutaj Villeneuve'owi, który też dobrze sobie to wszystko rozpisał na 2 filmy. Tam poprzesuwał niektóre wątki, niektóre skrócił, niektóre wydłużył tak, żeby opowiedzieć wszystko, co potrzeba i żeby razem te 2 filmy dawały spójną opowieść. Ale nie zapominając o tym, że jednak kręcimy 2, mimo wszystko samodzielne filmy i one w swoim obrębie też muszą być spójne i kompletne. Jedynym sposobem na zmierzenie się z takim przyjęciem jest pójście na całość. Zagrać wabank i nakręcić 2 część w myśl 3 słów, które wypowiedziałem na początku. Ma być więcej, mocniej i lepiej. Jak już wspominałem, przy pierwszej części chodziło przede wszystkim o pokazanie, że to wszystko jest możliwe do opowiedzenia. I Villeneuve, świadom tego, doskonale poświęca bardzo dużo czasu na wprowadzenie nas do świata Arrakis, wielkich rodów i intergalaktycznej intrygi. I zestawiając te 2 części obok siebie, poprzednia jest o wiele spokojniejsza. Tworzy klimat ciszy przed burzą i w sposób dość nienachalny uczy nas zasad przedstawionego świata. W zasadzie w takiej mikroskali. Widzimy, że jest jakieś imperium, jakieś tam rozgrywki zakulisowe, tam 2 skłócone rody, jakaś sekta, niby są tam jacyś tubylcy, ale więcej czasu spędzamy poznając początkowych bohaterów, eksplorując ich relacje i ich miejsce w tym świecie. Niby dość klasycznym, ale jednak zupełnie obcym od świata, który znamy. W części drugiej, no my to wszystko już znamy, więc Villeneuve rzuca nas na głęboką wodę i mówi: macie podstawy, to teraz zmierzcie się z tym w skali makro. Pierwsza część cliffhangeruje się w momencie pierwszej przemiany głównego bohatera Paula Atreides, który po ucieczce z oblężonego miasta wraz ze swoją matką znajdują się na nieprzyjaznej pustyni, a on pokonuje w pojedynku pustynnego tubylca, tym samym zyskując uznanie reszty Fremenów. Przestaje być w tym momencie w zasadzie takim dzieckiem zmuszonym do przyspieszonego dorośnięcia, a po raz pierwszy staje się mężczyzną w pełni odpowiedzialnym za siebie i swój, no niejako zapisany z góry, ale jednak swój los. Jakaś część opowieści nam się zręcznie domyka, ale to przecież jeszcze nie jest koniec, no czekamy z niecierpliwością na ciąg dalszy. Dostaliśmy tylko przystawkę realiów życia na pustyni, całej potężnej społeczności na tej pustyni. No ledwo co widzieliśmy jednego czerwia w pełni, więc teraz powinniśmy dostać pełen serwis. Trochę jakby zza zasłony widzieliśmy szczątki politycznego konfliktu, to teraz dostajemy jak na tacy wszystkie podmioty zaangażowane w sprawę. Niby dostaliśmy wtedy pełną akcji bitwę o Arrakin, w której jedna ze stron zostaje spektakularnie zmieciona z powierzchni planety, no ale znamy realia opowiadania historii i wiemy, że teraz, no to powinniśmy dostać równie spektakularną replikę. jest więcej, mocniej, lepiej. To widać nawet po obsadzie. Już w pierwszej części mieliśmy gwiazdorską obsadę pełną najważniejszych nazwisk Hollywood. Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling i Javier Bardem. I ktoś patrzy sobie na tę listę i myśli, no dobra, to kogo jeszcze realistycznie możemy tu wrzucić w granicach budżetu, żeby było więcej, mocniej, lepiej? No to ta, jak się nazywa ta młoda blondynka, co to teraz jest wszędzie? Lea Seydoux. Nie ona, ale w sumie dobra. Nada się, ją też bierzemy, ale ta druga, ta Angielka. Florence Pugh. Super, obsadzona. Jest jeszcze trzecia, bardzo obecnie znana i młoda blondynka w tym filmie, ale jej obecność no, ma być niespodzianką, więc ja tego nie zdradzam. No dobra, kogo jeszcze mamy? Perspektywiczny, z poprzednich Oscarów, też młody, co to zapomniał, jak mówić w swoim własnym akcencie. Austin Butler. No to tu mamy rolę takiego psychopatycznego playboya, co to kiedyś miał to Mick Jagger grać, potem grał to Sting, a Butler grał Elvisa, to w sumie się nada. Kto jeszcze? No, kto jest takim glutaminianem sodu współczesnego aktorstwa, czyli że o charakterystycznym posmaku i zawsze się zastanawiasz przed dodaniem do potrawy, czy jest sens, a potem zawsze okazuje się, że to z korzyścią? No wiadomo, że Christopher Walken. No i pek, mamy Christophera Walkena ze swoją niepowtarzalną intonacją i permanentnym poczuciem derealizacji. Jest w tym filmie tak dużo gwiazd, że zacząłem nerwowo szukać Maćka Musiała w obsadzie, bo on lubi tak niepostrzeżenie się pojawić w jakiejś produkcji i zepsuć przyjemność z oglądania. Całe szczęście go nie było. A może i był, kto wie, grał kilkusetmetrowego Czerwia Pustyni, ale go nie poznałem, bo to jest tak utalentowany aktor. No nie wiadomo. Więcej jest też pustyni z nowym, ulubionym środkiem transportu, czyli ujeżdżaniem czerwi i poznawaniem lokalnych zwyczajów, bardzo mocno zakorzenionych w świecie religijnych wierzeń i praktyk. A te z kolei są bardzo mocno związane ze światem politycznej intrygi, sterowanej przez zakon Bene Gesserit, więc dowiadujemy się o wiele więcej o ich motywacjach i zdolnościach. Politycznie wreszcie poznajemy imperatora, granego okazjonalnie właśnie przez Christophera Walkena i poznajemy lepiej, dlaczego przeciwny do rodu Atrydów ród Harkonnenów jest tak specyficzny i niebezpieczny. Ten świat jest po prostu większy. Mimo, że miejsce akcji jest w zasadzie to samo, ta skala, ogrom, rozmach tego, co oglądamy jest nieporównywalnie większe niż w pierwszej części. Zarówno w scenach batalistycznych na setki statystów, jak i w introspektywnych scenach szwendania się po pustyni. Mocniej czujemy spoglądając na elementy z poprzedniej części, które już wtedy stały na wysokim poziomie. Chodzi głównie o elementy techniczne, na przykład muzykę Hansa Zimmera. Już wtedy wystarczyło mi, że Zimmer robi coś odmiennego i świetnie dopełnił ten obcy, wykreowany świat, sięgając po szerokie, niespotykane u niego dotąd spektrum instrumentów. Tutaj rozbudowuje wypracowane koncepty, jeszcze silniej muzyką zaznaczając różnice pomiędzy przedstawionymi światami. Zupełnie inaczej brzmi to, co słyszymy w żyjącej pod ziemią społeczności Fremenów, od tego, co sobą reprezentuje surowość i brutalność Harkonnenów, od subtelnej, ale wcale nie ubogiej muzyki, gdy podążamy za Imperatorem i Bene Gesserit. Podobnie odpowiadający za zdjęcia Greg Fraser, który powtarza styl zaprezentowany w poprzedniej części, ale potrafi go jeszcze dodatkowo urozmaicić za pomocą nietypowego światła, zdumiewających ujęć, które zaskakują w pokazaniu pustynnego ogromu, izolacji, samotności, ujęcia, które zręcznie zmieniają dynamiki scen, począwszy od tego, co ustabilizowane, a co nie, co jest wyostrzone w kadrze, a co nie. Ten świat już wtedy był pięknie pokazany, tutaj jakby zyskał dodatkowego wymiaru. I to będzie prawdziwe we wszystkich filmowych pionach. Nawet język, specjalnie wymyślony na potrzeby uniwersum przez mistrza fikcyjnych języków Davida Petersona, język Szakopsa, którego zarys mieliśmy w poprzedniej części, tutaj jest używany do wypowiadania monumentalnych monologów, które normalnie powinny być po angielsku, żeby Amerykanie się nie zmęczyli czytaniem napisów, no ale nie, idziemy na całość. A lepiej? To jest rzecz najbardziej subiektywna, no, wszak jeśli już poprzednio mieliśmy do czynienia z czymś doskonałym, no to jakżeż to poprawiać? Aktorsko jest lepiej, nawet gdy nie oznacza to, że jest więcej do grania, ale przede wszystkim stylistycznie jest lepiej. Villeneuve już się nie kryguje, nie chowa się trochę za własnym stylem, a nawet eksperymentuje i ociera się o kino artystyczne, aby przekazać to, co ma do przekazania. Jak przy okazji pierwszej części Duny szukałem argumentów przeciwnych wobec tego filmu, to natrafiłem na kilka recenzji miłośników lynchowskiej Duny, zarzucających Villeneuve'owi brak polotu, jakiejś takiej nietypowej, nadzwyczajnej wizji, że to jest formalnie poprawne, no ale też nijakie. Trudno było mi się wtedy zgodzić z tymi argumentami, bo świat Duny wymyślony przez Franka Herberta jest tak unikatowy i tak odmienny, że narzucenie na to jeszcze swojego indywidualnego stylu odwróciłoby uwagę od tego, co zachwycało w pierwowzorze. Ale zacząłem się wtedy zastanawiać nad tym, co w zasadzie mogłoby stanowić jakiś taki znak rozpoznawalny stylu Denisa Villeneuve'a. Po jakich elementach moglibyśmy zobaczyć i poczuć, że znajdujemy się w świecie filmu wymyślonym przez niego. I to, tak prawdę mówiąc, to nie było proste zadanie, bo od razu żadna taka rzecz się nie nasuwa. A nie chciałem uznać, że w warstwie artystycznej jest co najwyżej znakomitym wyrobnikiem, który może nakręcić wszystko. Patrząc na jego filmografię, świetnie czuję się w zupełnie odmiennych światach. Chociaż dobrze w ostatnich latach zadomowił się w science fiction i to w najróżniejszych jego podgatunkach, czy to w Dunach, czy Blade Runnerze, czy Arrival, to równie dobrze wychodziły mu bardzo oszczędne w środkach, naturalistyczne dramaty o życiu, jak jego debiut, czyli 32 sierpnia na Ziemi, czy Politechnika. Dobrze też sobie radził w thrillerach mocno budujących napięcie, jak Pogorzelisko, które wywindowało go do Hollywood, czy w Prisoners, czy naładowanym akcją Sicario, ale też w niejednoznacznych, absurdystycznych filmach psychologicznych, jak Maelstrom, czy Enemy. Próbując znaleźć jakąś spajającą to wszystko część wspólną, można znaleźć wiele podobieństw pomiędzy tymi różnymi filmami, ale nie na tyle, aby móc mówić o pełnoprawnym, wyrazistym stylu. Najbliżej pozycjonuje go to trochę w roli nowego Spielberga. Cudownego, chociaż prawie 60-letniego dziecka, które potrafi przekuć najróżniejsze z dzieł w sukces, chowając się za dziełem. Przewidywałem, że jak Duna odniesie sukces, to takim Spielbergiem się stanie i trochę tak jest. No, ma ten kreatywny check in blanco i dlatego w jego planach wykraczających poza Dunę jest równie trudna do adaptacji opowieść o Kleopatrze, czy postrzegana za równie niemożliwą do adaptacji jak Duna powieść Artura C. Clarka Spotkanie z Ramą. Kluczem do zrozumienia Villeneuve'a może być wywiad, który ukazał się parę dni temu dla brytyjskiego The Times. Pomijając kilka hot take'ów o tym, że młodzi ludzie pragną długich filmów i że seriale telewizyjne zabijają magię kina, jest tam parę rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Jedna, w ujęciu tematycznym, to taka, że praktycznie wszystkie filmy Villeneuve'a w sposób mniej lub bardziej bezpośredni podejmują tematykę radzenia sobie z traumą. To rzeczywiście jest prawda. Druga z kolei mówi wiele o podejściu Kanadyjczyka w ujęciu stylistycznym. Nienawidzę dialogów, mówi. Dialogi są dla teatru i telewizji. Nie pamiętam filmów z ich dobrych kwestii, zapamiętuję je z powodu silnych obrazów. Kompletnie nie interesują mnie dialogi. Czysty obraz i dźwięk to jest siła kina. Chociaż współcześnie jest ona w filmach zaćmiona, zepsuta naśladowaniem telewizji. Dalej mówi, że w idealnym świecie chciałby nakręcić film nieeksperymentalny, który jest pozbawiony dialogów, w którym dopiero po obejrzeniu widzowie zorientowaliby się, że nie padło tam żadne słowo. I im dłużej o tym myślę, tym mocniej z każdym kolejnym filmem Denis Villeneuve to zaznacza. Pewnym wzorem do naśladowania w tym względzie jest wizja George'a Millera na Mad Max na drodze gniewu. Film bardzo współczesny, trochę redefiniujący kino akcji, który przecież był pozbawiony scenariusza. W całości był budowany na storyboardach. Film, który ponoć gdzieś tam miał zaistnieć w wersji niemej, przez co mógłby być oglądany i całkowicie czytelny bez dźwięku. To dowodzi, że da się opowiadać współczesne historie tylko na obrazach. I właśnie na obrazach buduje swoje wizjonerskie światy Denis Villeneuve. To jest ten poszukiwany pierwiastek indywidualny, z perspektywy reżysera filmowego oczywisty, ale przez niewielu tak mocno utylizowany. Można zwrócić uwagę, jak w wielu jego dziełach punkt kulminacyjny następuje w ciszy, jak zdumiewające anagnorizis w Pogorzelisku, czy w otępiającym krzyku, jak katarzis w Blade Runnerze. Czy można zauważyć to w bezsłownych egzekucjach w Politechnice i Sicario, czy też w wymownych spojrzeniach Jake'a Gyllenhaala w Prisoners i Enemy. Właśnie ta nieobecność dialogu, w moim przypadku uświadomiona bardzo późno, po czasie, to są te rzeczy, które budują monumentalizm tych scen. Duna nie jest od tego wyjątkiem. Przeciwnie, tutaj jeszcze bardziej, mocniej i lepiej nas to uderza. Nie dość, że bardzo dobrze uczy nas zasad świata przedstawionego poprzez pokazywanie sytuacji, ograniczając taką dialogową ekspozycję do niezbędnego minimum, jak na przykład w pierwszej części, gdy Paul Atreides uczy się z nagrań, zwyczajów Arrakis, to jeszcze wzmacnia to, budując klimat sytuacji dzięki użyciu wszystkich możliwych środków wyrazu. Tylko ktoś, bardzo mocno zapatrzony w to książkowe uniwersum, mógłby to zrobić tak dobrze. Ktoś, kto rozumie niuanse tego świata i intencje Herberta w kreowaniu wyobrażeń czytelników. I tylko ktoś, kto umie dobrze operować materią filmową, mógłby to tak zręcznie przetłumaczyć na świat filmowy. Najlepiej to widać w dwóch, podejrzewam, najczęściej wspominanych i komentowanych scenach. Wprowadzenie do fabuły postaci Feyd Rauty Harkonnena, granego przez Austina Butlera, jest jednym z najbardziej monumentalnych przedstawień antagonistów w ostatnim czasie w kinie. Już od pierwszej sceny wiemy doskonale, z postacią jakiego kalibru mamy do czynienia. Okrutną, niepotrzebnie brutalną, a zarazem charyzmatyczną, przebiegłą i utalentowaną. Czujemy przed nim respekt, może strach. Wiemy, że choć pojawia się dopiero w połowie filmu, to jest siłą, z którą należy się liczyć. Widzimy go nonszalancko mordując swoje służki, by zaraz potem wraz z nim przenieść się na olbrzymią arenę gladiatorskich zmagań. To, jak olbrzymia jest to przestrzeń, jak surowa i brutalistyczna, to potęguje tylko unikatowość Feyd Rauty stojącego samotnie. Jesteśmy tak wciągnięci w ten świat, że dopiero po dłuższej chwili orientujemy się, co jeszcze Villeneuve zrobił. Aby wzmocnić wyobcowanie świata Harkonnenów, wyeliminował z niego kolory. Bez mrugnięcia okiem oglądamy właśnie monochromatyczny, czarno-biały film, w którym znowu nie mówi się tak wiele. I to, na jakie rozwiązania pozwolił twórcy ten zabieg, chociażby, nie wiem, w pokazywaniu fajerwerków, to jest zdumiewające. Drugą taką sceną jest oczywiście finałowa walka. Wiedzieliśmy, że musi być epicka, aby móc należycie spuentować równie epicką opowieść. No i tak jest. Villeneuve idealnie puentuje zarówno prozę Herberta, jak i swoje dwa filmy, pokazując, jak losy tego imperialistycznego świata makro są uzależnione od pojedynczego mikropojedynku, przepełnionego stawkami, poprzedzonego długą sceną dialogową, ostatecznie odbywającego się w kompletnej ciszy, pozbawionej nawet muzyki. Słychać tylko szczęk uderzanych o siebie mieczy oraz wstrzymany oddech osób na sali kinowej. Urodziłem się za późno, aby obserwować pierwsze zachłyśnięcie się świata i popkultury oryginalną trylogią Gwiezdnych Wojen. Na to, aby w pełni zrozumieć skalę i spełnione oczekiwania, jakie przyniosła trylogia Władcy Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona, też byłem za młody. Ale teraz już wiem, jak to jest być naocznym świadkiem takich kinowych widowisk i nie mam wątpliwości, że Duna takim właśnie się staje. Jeżeli nie stała się 3 lata temu, to teraz już nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości. Książkowa seria Larger Than Life, większa niż życie, dostaje należną jej adaptację, dopełnia tę opowieść i trafia do panteonu filmowych hegemonów kina science fiction. Jak to rokuje na przyszłość tego uniwersum? Całkiem pozytywnie. W przypadku Warner Brothers, które w międzyczasie zdążyło stać się Warner Brothers Discovery i działaniami swojego CEO Davida Zaslava zszargać swoją reputację jako studia przyjaznego twórcom, Duna może stać się nową perłą w koronie tej wytwórni, która może rywalizować z licznymi projektami Disneya. Przede wszystkim z Gwiezdnymi Wojnami, względem których Disney całkowicie się pogubił i miota się mocniej niż w przypadku uniwersum Marvela. A najwyraźniej jest zapotrzebowanie na dojrzałe kino, w gruncie rzeczy przygodowe, z wielkimi scenami batalistycznymi, epickimi stawkami oraz detalami i szczegółami, które można rozgrzebywać i analizować po wyjściu z kina. No a to jest przecież gwiezdnowojenna nisza, która od 2015 roku raczej zapada się pod swoim własnym ciężarem i brakiem spójnej, jednoznacznej wizji. To Villeneuve 3 lata temu mówił, że Duna to Gwiezdne Wojny dla dorosłych i miał rację. Zwłaszcza fani prequeli do Gwiezdnych Wojen mogą w trakcie oglądania Duny ocierać łzy wzruszenia na myśl, co by było, gdyby zręczność Lucasa w opowiadaniu historii dorównywała jego talentowi do wymyślania konceptów. No bo jest pustynia, jest intryga polityczna, jest zakon z magicznymi mocami wpływający na wydarzenia polityczne, jest przepowiadany wybraniec, jest wizja pełnoskalowej intergalaktycznej wojny, jest nawet bardzo lichy wątek naiwnej nastoletniej miłości, całe szczęście w Dunie ograniczony do niezbędnego minimum. A jak to się rysuje w najbliższej przyszłości? Niby Denis Villeneuve kończy scenariusz trzeciej części, bazujący na drugiej powieści Franka Herberta Mesjasz Duny, ale też nie jestem przekonany, czy trafi ona natychmiast do produkcji. Pewnie finansowo byłaby pokusa, aby kuć żelazo póki gorące, ale może lepiej by było, żeby sobie ta historia trochę pooddychała. Nie tylko dlatego, że Mesjasz Duny dzieje się kilkanaście lat po wydarzeniach pierwszej książki i byłoby spoko, żeby Timothée Chalamet zdążył się odpowiednio zestarzeć, chociaż to też byłoby mile widziane, ale myślę, że Villeneuve mógłby trochę przearanżować wątki i przyspieszyć bieg tych wydarzeń, co też w sumie uczynił w tych dwóch częściach Duny, gdzie opowieść rozciągającą się na 3 lata ścieśnił do kilku miesięcy. Ale myślę, że ta przerwa, ten oddech byłby potrzebny, żeby bardziej dopracować wizję i kierunek budowania tego uniwersum, żeby miał czas na to, żeby mógł się zastanowić, jak jeszcze bardziej, mocniej i lepiej zaskoczyć widzów w trzeciej części. Życzyłbym sobie tego. Niech teraz sobie tę Kleopatrę zrobię, a nawet i spotkanie z Ramą. Między 2013 a 2017 nakręcił 5 filmów. To nie jest dla niego niemożliwe tempo. Jest jeszcze ten serial w planach, co to powstaje i powstać nie może. Teraz już nie Duna Siostrzeństwo, ale Duna Przepowiednia. No ja trzymam kciuki, zwłaszcza, że gdzieś tam nad tym mniej lub bardziej formalnie czuwa i Villeneuve, i Craig Mazin, kolejne złote dziecię, scenariuszowe tym razem dla HBO, które jest własnością Warnera. Z tego świata można brać i czerpać, próbować opowiedzieć o nim na tyle różnych sposobów, że wystarczy odrobina chęci i zaufania do twórców, aby po 60 latach powtórzyć fenomen kulturowy wytworzony przez Dunę. Ja naprawdę chciałbym być malkontentem. Chciałbym iść pod prąd i z perspektywy recenzenckiego fachu chciałbym jako fan Duny się rozczarować i przejechać na wizji Villeneuve'a, żeby móc wchodzić w utarczki słowne w internecie z fanatykami, żeby się kłócić, że wcale nie jest taki dobry ten film, no co wy pleciecie. Niestety jest taki dobry. Znaczy, może nie na tyle, żeby być najlepiej ocenianym filmem w historii kina, jak to w dniu premiery na IMDb było, co zdarza się praktycznie za każdym razem, przy każdym blockbusterze z dużą rzeszą fanów w internecie, no ale to wciąż jest bardzo piękne kino. Duna część druga, razem też z tą pierwszą, to spójne, piękne, majestatyczne, zapierające dech w piersiach kino przez duże K, które do cna wykorzystuje wszystko to, co kino ma do zaoferowania. Warte wybrania się fizycznie do kina. Ba, niech stracę, nawet warte dopłacenia za IMAX, żeby zobaczyć tę skalę, ten rozmach, ogrom tego wszystkiego i poczuć się jak dziecko wbite w fotel, eksplorujące nieznane dotąd światy po raz pierwszy. To epicka opowieść, o której stworzeniu i pokazaniu marzą od dzieciństwa ci twórcy, którzy od dzieciństwa marzą o zostaniu reżyserami. Oczywiście, no jak ktoś woli kręcone z ręki dramaty o obieraniu ziemniaków i tylko takie rzeczy chce oglądać, to może nie jest to najlepszy wybór, tak jak zresztą mówiłem przy okazji pierwszej części. Jeśli przeszkadza ci patos, akcja, wątki mistyczne, no to nie masz tu czego szukać. Duna właśnie taka ma być. Ale może warto na to przymknąć oko i dać się porwać tej opowieści. Grant Napier, komentator NBA i konferencjer Sacramento Kings, zwykł krzyczeć po spektakularnej akcji: "If you don't like that, you don't like NBA basketball." A Duna jest odpowiednikiem wsadu Shaquilla O'Neala, który roztrzaskiwał tablice koszykarskie w drobny mak. To było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
Coś obejrzanego.